Minister zdrowia Marian Zembala w ostatnich dniach urzędowania przedłuży rządowy projekt finansowania in vitro z budżetu państwa. Podatnicy mają za to zapłacić nawet 300 milionów złotych do 2019 roku. Strona rządowa podkreśla, że po przejęciu władzy Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło zmienić obowiązujące przepisy, blokując finansowanie programu. Według ekspertów będzie to bardzo trudne, chociażby ze względu na pary, które są w trakcie leczenia. Inną kontrowersyjną decyzją resortu zdrowia ma być także odłączenie od Centrum Onkologii jego oddziału w Gliwicach. To skandaliczne działania, ocenił wicemarszałek Senatu z PiS-u Stanisław Karczewski.
Już pan prezydent Andrzej Duda na początku apelował do rządu o to, aby nie podejmować ważnych decyzji w końcówce urzędowania. Jeśli pan minister jeszcze nie podpisał tej ustawy, to bardzo proszę, aby jej nie podpisywał. Jeśli nie podjęto decyzji jeszcze o odłączeniu Instytutu Onkologii w Gliwicach od Instytutu Onkologii, to również się zwracam do Rady Ministrów i do pana ministra Mariana Zembali o powstrzymanie się od podejmowania tak ważnych decyzji.
Przypomnijmy, ustawa o in vitro, błędnie nazywana ustawą o leczeniu niepłodności, została przez Sejm przyjęta w czerwcu. Rząd Ewy Kopacz nie promuje natomiast skutecznej naprotechnologii, która jest rzeczywistym leczeniem niepłodności. W przyszłym tygodniu Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości podejmie decyzję o kandydatach na ministrów, powiedziała rzecznik tej partii Elżbieta Witek. Dziś odbyła się kolejna narada kierownictwa partii w sprawie kształtu przyszłego rządu. Polskie prawo nie precyzuje, w jakim czasie partia zwycięska ma wyłonić szefów resortów, zauważa Bartłomiej Radziejewski, dyrektor analiz klubu Jagiellońskiego i redaktor naczelny Nowej Konfederacji.
Bardziej formalizować tego nie ma sensu, bo polityka jest zbyt płynną, zmienną rzeczywistością, żeby narzucać tu takie sformalizowane, zbytnio kostyczne reguły. Natomiast kwestią dobrego obyczaju w moim przekonaniu powinno być to, że główna partia opozycyjna ma jasno wyłonionych kandydatów na poszczególnych ministrów z jasnymi wizjami polityki w poszczególnych resortach jeszcze przed wyborami, a tuż dopiero po wyborach.
W dalszym ciągu nie wiemy także, kiedy odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu. Przedstawiciele PiS-u spotkali się już z prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie kalendarza wyborczego. Z prezydentem rozmawiali prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, szef Komitetu Wykonawczego Partii Joachim Brudziński i wiceprezes Adam Lipiński. Krakowski sąd orzekł, że ekstradycja reżysera Romana Polańskiego do Stanów Zjednoczonych jest niedopuszczalna. Tłumaczył to zawartą przed sądem w Stanach ugodą z reżyserem. Zgodnie z nią, jak stwierdził sąd, Polański karę już odbył. Postanowienie o niewydaniu reżysera jest nieprawomocne. Prokuratura może się od niego odwołać do sądu drugiej instancji. Jeżeli sąd apelacyjny także uzna, że ekstradycja jest niedopuszczalna, decyzja będzie ostateczna. Jeżeli wyrazi zgodę, ostatnie zdanie należeć będzie do ministra sprawiedliwości. Mecenas Piotr Pszczółkowski ma nadzieję, że prokuratura odwoła się od dzisiejszej decyzji sądu.
Wydaje się, że postawa amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie jest zdecydowanie z moralnego punktu widzenia godna pochwały. Postawa naszego aparatu wymiaru sprawiedliwości i postawa osób, które głoszą takie oceny, że nic się nie stało, że czas leczy rany, to jest postawa bardzo naganna. Mam nadzieję, że prokuratura wykorzysta możliwość złożenia stosownego środka odwoławczego od decyzji sądu w Krakowie i ta sprawa nie zostanie zamknięta, bo zamknięcie tej sprawy w taki sposób stwarza wrażenie wyjęcia pewnych osób od prawa. To bardzo złe wrażenie.
Z wnioskiem o ekstradycję Polańskiego zwróciły się Stany Zjednoczone. Reżyser został uznany za winnego czynu pedofilskiego. Przed ogłoszeniem wyroku opuścił Stany Zjednoczone, obawiając się, że sędzia nie dotrzyma warunków zawartej z nim wtedy ugody. Dziś również Polański czekał na wyrok na lotnisku. Według medialnych doniesień planował ucieczkę z kraju na wypadek niekorzystnej dla siebie decyzji sądu. Płocka policja i prokuratura badają sprawę wypełnionych kart do głosowania, które zostały wyrzucone do kosza w jednej ze szkół. W tej sprawie mają być przesłuchani członkowie komisji wyborczej, poinformował jeden z portali. Skandal związany jest z obwodową komisją wyborczą numer 3 w Płocku na terenie jednej z podstawówek. Kilkadziesiąt wypełnionych kart z głosami mieli znaleźć w poniedziałek rano pracownicy szkoły. Na razie nie wiadomo, czy zgadza się liczba kart oddanych w depozyt z wydanymi wyborcom. Aspirant sztabowy Krzysztof Piasek, rzecznik Komendy Miejskiej w Płocku, poinformował, że zgłoszenie o znalezionych kartach policja przyjęła w środę.
Od razu po po otrzymaniu tej informacji przyjęliśmy zawiadomienie w kierunku artykułu 248 kodeksu karnego. No i prowadzimy w tej chwili ustalenia w tej sprawie. Oczywiście o sprawie została poinformowana prokuratura, został też również poinformowany przewodniczący tej okręgowej komisji tutaj naszej wyborczej. I trwają w tej chwili czynności zmierzające do ustalenia, czy mamy tutaj do czynienia z przestępstwem, czy zaistniało przestępstwo, czy być może tutaj doszło do jakiegoś błędu ludzkiego.
Płocka delegatura KBW potwierdziła, że informację o zgłoszeniu odnalezienia karty do głosowania dostała od policji i złożyła wyjaśnienia. Portal przypomniał także inną skandaliczną sytuację z Warszawy. Tam przez wiele godzin urna nie była w ogóle zabezpieczona. W zespole szkół nr 2 imienia Jana Pawła II w Działdowie trwają warsztaty medialne WSKS-IM z cyklu Zrozumieć Media. Zajęcia prowadzone są przez kadrę naukową Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz pracowników Radia Maryja i Telewizji Trwam. Tematyka spotkania dotyczy m.in. zagrożeń, jakie wynikają z manipulacji telewizyjnej, radiowej czy prasowej. Uczestnicy poznają tajniki pracy dziennikarskiej, mają możliwość pracy na profesjonalnym sprzęcie. Jak powiedział dyrektor szkoły Wiesław Smerenczyński, inicjatywa organizacji warsztatów w liceum wyszła od samych uczniów.
Wielkie zainteresowanie młodzieży tymi warsztatami. To oni namawiali mnie, żeby takie warsztaty tutaj im zorganizować. A po drugie, mamy też klasy o profilu medialnym w liceum i oni chcieliby bardzo zobaczyć na żywo, jak warsztat dziennikarza od podszewki wygląda. Więc dlatego takie zainteresowanie. Co kamerami można zrobić, co można zrobić za pomocą dźwięku, co można napisać, w jaki sposób. To jest bardzo ciekawe z punktu widzenia każdego młodego człowieka. Z pożytkiem dla wszystkich młodych ludzi te warsztaty będą, bo będą mogli inaczej patrzeć na przekazy medialne, inaczej odbierać to, co jest napisane, inaczej słuchać radia.
Wyjazdowe warsztaty edukacyjne dla młodzieży organizowane są w całej Polsce. Rosja i Niemcy zacieśniają współpracę w kwestii energetyki. W najbliższym czasie Berlin i Moskwa powołają wspólną agencję energetyczną. Z medialnych informacji wynika, że rosyjska agencja energetyczno-techniczna oraz niemiecka DENA mają wymieniać się doświadczeniami z zakresu nowych technologii. Eksperci podkreślają, że Niemcy rozgrywają swoje interesy kosztem innych państw Unii Europejskiej, w tym Polski. Poseł Adam Abramowicz, członek Sejmowej Komisji Gospodarki, zauważa, że niemiecki rząd wzywa nas do solidarności w sprawie na przykład emisji gazów cieplarnianych, a teraz pomija swoich partnerów.
Niemcy muszą wiedzieć, że jeżeli my jako Polacy mamy wspólnie działać na arenie gospodarczej, no to oczekujemy takiej samej solidarności ze strony Niemiec. Nie może być tak, że jest budowany Nord Stream w poprzek interesów innych krajów, no głównie Polski, i że są prowadzone oddzielne rozmowy. Albo tak, albo tak. W najbliższych dniach, ja myślę, że już nasz minister spraw zagranicznych, nasze ministerstwo spraw zagranicznych zacznie działać w tym kierunku, żeby jednak ta postawa Niemiec była bardziej jednoznaczna.
Projekt Nord Stream 2 przewiduje budowę dwóch gazociągów morskich z roczną przepustowością 55 miliardów metrów sześciennych gazu z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Tyle samo, ile istniejący gazociąg Nord Stream. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano gdzieniegdzie zachmurzenie duże i silne zamglenia, a lokalnie mgły ograniczające widzialność do 600 metrów. Temperatura maksymalna od 8-12 stopni na wschodzie do 12-16 na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-wschodni, a ciśnienie jutro w południe w Warszawie wyniesie 1020 hektopaskali i będzie rosło. Były to wiadomości w Radiu Maryja.